Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, kolejna nasza audycja z cyklu Rozterki w konfesjonale. Jak przeżyć dobrą spowiedź? Jak dobrze się spowiadać? Dzisiaj gościmy z nami księdza Łukasza Poczekaja, wikariusza parafii świętego Marcina w Jarocinie.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
Księże Łukaszu, zanim dojdziemy do zagadnień, które dzisiaj chcemy dotknąć, tylko przypomnę, drodzy Państwo, jesteśmy w tym obszarze pięciu warunków dobrej spowiedzi. Dzisiaj przerobimy sobie z księdzem Łukaszem drugi warunek dobrej spowiedzi, czyli żal za grzechy. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym księdza zapytać o kwestię sakramentu spowiedzi, tego jak ksiądz przeżywa spowiedź z perspektywy ja muszę iść do spowiedzi jako człowiek i ja jako ksiądz, który spowiadam drugiego człowieka.
Myślę, że dla każdego z nas sakrament pokuty i pojednania jest trudnym sakramentem i nie mamy się co tutaj oszukiwać, że przychodzimy chętnie i sprawia to nam przyjemność, bo każdy człowiek, który musi się przyznać do swoich słabości, do przegranych jakichś walk duchowych, ma z tym problem i jako człowiek zwykły, który również się spowiada, jak każdy wierzący w miłość Jezusa Chrystusa, no tej miłości potrzebuje, ale strasznie trudno o nią prosić w sakramencie miłosierdzia. A z drugiej strony, no jestem kapłanem, więc po tej drugiej stronie kraty konfesjonału też człowiek widzi, że jest tylko narzędziem. I wielokrotnie, co czasami nas ludzi, może jakoś mamy w sobie tą ciekawość, jak to jest, jako kapłan odkrywam, że jestem tylko zwykłym narzędziem, a zdroje łask, które przechodzą przez ten sakrament i przez kapłana, który ten sakrament sprawuje, są niesamowite i to cieszy i czasami bardzo mocno utwierdza w powołaniu kapłańskim.
Czy sakrament spowiedzi jest dla księdza trudnym sakramentem do sprawowania?
Jesteśmy tylko ludźmi i ten aspekt ludzki, czyli cierpliwość do tych, którzy się spowiadają, wyrozumiałość, a przede wszystkim ta ciągła świadomość, że nie jesteś człowiekiem, który osądza i sędzią, bo tym jest Pan Bóg i Chrystus, który oddaje życie na krzyżu, jest wymagający. Bo zawsze musisz wiedzieć, że tu przychodzi osoba, która daje wnętrze swoje do rozważania, czy jest coś grzechem, jak coś można zmienić w swoim życiu, jak tej osobie pomóc. I tutaj nie ma miejsca na swoje dywagacje, tylko cały czas to przekonanie, że właśnie to Pan Bóg jest tym, który chce przemawiać przez twoje usta i wtedy trzeba być bardzo skupionym, co nie zawsze jest łatwe po tej drugiej stronie kratek konfesjonału.
Księże Łukaszu, dzisiaj chcemy dotknąć tematu, jakim jest żal za grzechy. Na początek chciałbym księdza zapytać o definicję żalu za grzechy. Co to tak naprawdę jest?
No pewnie wielu z naszych radiosłuchaczy będzie sobie myślało, za chwilę padnie jakaś definicja z katechizmu i faktycznie trzeba się zawsze odwoływać do nauczania Kościoła. I katechizm mówi krótko, że żal za grzechy to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Jak to zrozumieć? Przede wszystkim my musimy mieć świadomość, że musimy oddzielić dwie rzeczy. Świat emocji od świata uczuć. I tak emocją na przykład jest smutek, tak? Wiemy, że gdy popełnimy grzech, jest nam smutno z tego powodu. Emocje to są strach, to jest jakiś wstyd, który też chociażby nam towarzyszy, by przyjść i uklęknąć przed kratkami konfesjonału. Ale to są właśnie emocje, czyli świat tych emocji to tak naprawdę krótkotrwałe, często nieświadome, niepołączone z rozumem, nieprzemyślane decyzje. A żal za grzechy to uczucie, które jest świadome, przemyślane, rozumne, długotrwałe. Po stracie kogoś bliskiego mamy żal w sobie, że już z tą osobą nie będziemy mogli się spotykać, rozmawiać. Nosimy w sobie to poczucie żałoby, opuszczenia. Tak samo musi być z żalem za grzechy. że ja czuję swoje opuszczenie przez to, że świadomie i dobrowolnie wybrałem grzech i oderwałem się od miłości Pana Boga. I ten prawdziwy, doskonały żal, który się wzbudzi w naszym sercu, sprawi, że jestem gotowy powrócić w ramiona Ojca i czekać na Jego przebaczenie, na Jego miłość i miłosierdzie.
Jak dobrze przeżyć spowiedź, jak dobrze się spowiadać, czyli żal za grzechy, to co ksiądz powiedział, to uczucie, coś, co jest w nas. A jak żal za grzechy tak naprawdę ma się do sakramentu spowiedzi?
No i tu, drodzy słuchacze, znowu moglibyśmy powiedzieć, że żal za grzechy jest fundamentem. To jest coś, co jest podstawą tego sakramentu. Jeżeli nie ma tego żalu za grzechy, to nie ma tak naprawdę w mądrym języku materii spowiedzi. To znaczy, że do tego sakramentu nigdy nie dojdzie. Bo my możemy oczywiście zrobić wspaniały rachunek sumienia, poszukać w historii swojego życia różnych grzechów. Możemy iść modlić się ze spowiednika i przeżyć wspaniale tą rozmowę w konfesjonale, ale gdy nie będzie żalu, nie będzie sakramentu. Więc żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce i to on ma nas prowadzić do przemiany na drodze do Boga. Trochę to jest tak jak w tej przypowieści dobrze nam znanej o synu marnotrawnym, gdzie ten syn powraca do ojca i myśli sobie, to mu powiem, co dokonało się w moim sercu, że nie chcę już prowadzić tego starego, grzesznego życia. I ten ojciec wychodzi mu na spotkanie. I tam już nie ma słów, jak czytamy w relacji Łukaszowej. Tam jest ten gest przytulenia i ojciec jak gdyby bierze to wszystko już w samym tym geście powrotu syna. I to jest tak naprawdę istota żalu za grzechy, że ja wiem, że już dalej nie chcę popełniać tych czynów, które sprowadziły mnie gdzieś na manowce, a chcę zrobić coś nowego, zerwać ze starym człowiekiem i narodzić się na nowo. I tu jest istota żalu, fundament spowiedzi.
Ksiądz mówi, że żal za grzechy jest fundamentem spowiedzi. Jest coś takiego w życiu duchowym, co nazywamy wyrzutami sumienia. Niektórzy tak mówią, kiedy coś tam się wydarzy, że mam wyrzuty sumienia, że coś tam zrobiłem. Czy wyrzuty sumienia, a żal za grzechy to samo, czy zupełnie coś innego?
To jest ciekawe, bo wielu z nas mogłoby sobie porównać to, że no w sumie sumienie, żal za grzechy, wyrzuty tego sumienia, że to są jakoś pokrewne skojarzenia, które gdzieś mogłyby nam opowiedzieć o tym, co przeżywa moje serce. Ale ja bym raczej powiedział, że wyrzuty sumienia to jest przedsionek żalu doskonałego. Bo wyrzuty sumienia to często są niestety emocje. Ja się wstydzę, że popełniłem jakiś grzech, jest z tym związany jakiś smutek. Często też mogę te wyrzuty sumienia gdzieś zagłuszyć w sobie, usprawiedliwiać siebie, szukać winnych. I tutaj moglibyśmy podać przykład Judasza. Judasz tak naprawdę, jak czytamy w Ewangelii, on miał wyrzuty sumienia, że zdradził Jezusa. Poszedł i chciał oddać te srebrniki tym mocodawcom, którzy pochwycili go na tej zdradzie, że jest gotowy oddać za Chrystusa 30 srebrników. Ruszyło go sumienie, ale niestety problem Judasza polega na tym, że te wyrzuty sumienia pozostały z nim i tylko w sobie widział to opuszczenie, taki dramat człowieka i wiemy, jak to wszystko się skończyło. Niektórzy niestety również, kochani, do końca życia żyją z wyrzutami sumienia. A jeśli mówimy o żalu za grzechy, no to właśnie żal za grzechy to jest ta świadomość, która ocenia, że coś, co zrobiłem, jest złe. I tutaj postacią, która dobrze jest nam znana, to dobry Łotr. I w tej Ewangelii słyszymy, jak Łotr przyznaje się do swojej winy. Ja słusznie ponoszę swoją karę, ale do Chrystusa mówi, ty jesteś niewinny. Czyli odnosi całe swoje życie i żałuje za to, co popełnił. I dlatego Chrystus mówi, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. Żal doskonały.
W tych naszych rozważaniach odnośnie żalu za grzechy, rozterech w konfesjonale i tego, jak dobrze przeżyć spowiedź, jak dobrze do spowiedzi się przygotować, pojawia się pytanie, Czy żal za grzechy jest czymś naturalnym? I skąd wiemy, że coś jest grzechem?
No jest to trudne pytanie, bo jest dość subiektywne. Każdy z nas będzie inaczej postrzegał dobro i zło. Niemniej jednak, nawet jeżeli to jest muzułmanin, wyznawca judaizmu, katolik, ktokolwiek, jest coś takiego jak prawo naturalne, które mówi jasno, czyń dobro, unikaj zła. I na przykład jeżeli, nie wiem, podamy zwykły przykład, że ktoś uderzyłby czyjąś matkę, to każdy z nas wie, że to jest złe. Umie rozsądzić, że takie zachowanie jest niewłaściwe dla każdego człowieka. I tutaj przychodzi dla osób wierzących świadomość tego, że każdy z nas rozpoznaje poprzez rozum i to, co uczynił, czy jest dobre, czy złe. I to rozum osądza. Każdy z nas ten rozum posiada. Dla tych, którzy są niewierzący i którzy to, co uważają, że zrobili, nie jest złe, a w świetle prawa było wykroczeniem, no sędzią jest ten, który jest przedstawicielem danego prawa i za przestępstwo karze w imię litery prawa. Dla nas wierzących rozum podpowiada. Jeżeli nie wiesz, co dla ciebie jest złem, co jest grzechem, spójrz, masz 10 przykazań, masz kazanie na górze, czy nauczanie Kościoła względem moralności. Ewangelia, która powinna być dla nas zawsze przewodnikiem, Chrystus mówi, nadstaw drugi policzek, zło dobrem zwyciężaj, szukaj w sobie tej świadomości, co w tobie, w twoich czynach jest dobrem, a co złem, czego masz unikać, a co w swoim życiu jak najbardziej powielać. Tak mówimy z perspektywy rozumu, który osądzi, czy coś jest dobre, czy złe. I druga rzecz to wola. Ja rezygnuję z dotychczasowego życia. Ja chcę po prostu przerwać moje życie, które było grzeszne. Żałuję i postanawiam się poprawić. Nawracam się. Jeżeli ktoś nie potrafi, jego wola jest ograniczona, no weźmy właśnie ten przykład jakichś przestępców, no to takiemu człowiekowi on zostaje tej wolności pozbawiony na ileś lat. Ale dla nas ludzi wierzących ta wola jest momentem, kiedy ja mogę przemienić swoje życie. Bo widzę, że ten grzech, to zło, które się wydarzyło, to ból, łzy innych osób, czy jakieś cierpienie najbliższych, a może własne, to już nam może pokazać, że nasze czyny są dobre lub złe.
Zastanawia mnie taka sytuacja, która może zdarzyć się w konfesjonale albo zdarzyła się nam, księżom, którzy posługujemy tym sakramentem. Przychodzi człowiek, który mówi o swoich rozterkach, o problemach, o swoich upadkach. I teraz formalnie wie, że coś jest złem, bo Kościół nazywa to złem. Ale z perspektywy grzechu, ten grzech dla niego jest przyjemny. I z jednej strony on wie, że formalnie jest to grzech i coś złego, ale w sobie wie, że jest to też przyjemne. Czy wtedy możemy powiedzieć, że ten człowiek ma w sobie żal za grzechy?
Tak, no jest to dość złożone pytanie. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, i tutaj wracamy do początku naszej rozmowy, że ten żal za grzechy jest fundamentem spowiedzi. Jeżeli tego nie ma podczas spowiedzi u kratek konfesjonału przed szafarzem tego sakramentu, czyli kapłanem, to nie ma możliwości, by ten sakrament był ważny. I teraz co jest z tym, że jeżeli ja przychodzę do kratek konfesjonału i właśnie, tak jak ksiądz powiedział, nie ma we mnie żalu za grzechy. I to jest bardzo trudna i niestety prawdziwa historia ludzkich serc, że ta skrucha jest trudna do osiągnięcia. Może się nawet wydawać, że jest niemożliwa, a jej osiągnięcie to prawdziwe bohaterstwo. Tu często dotykamy ludzi, którzy są uzależnieni od nałogów, alkoholizmu, narkotyków, pornografii, grzechów, które tak naprawdę sprawiają, że zmienia się nasza świadomość, osobowość, że bardzo mocno zakorzeniają się w sercu człowieka, tak mocno, że czasami wydaje nam się, że ja nie dam rady wzbudzić w sobie tego żalu za grzechy, bo i tak wiem, że za godzinę, za tydzień, za dwa, a może jeszcze tego samego wieczoru gdzieś upadnę, czy w nieczystości, czy w problemy alkoholowe, czy sięgnę po hazard, jakiekolwiek byśmy mogli tutaj nazywać grzechy, które wiążą się z tą przyjemnością, o której ksiądz mówił. Generalnie musimy mieć świadomość tego, że założenie rąk i powiedzenie trudno, tak już jest, do niczego dobrego nas nie doprowadzi. A z drugiej strony mówienie, że żal nie jest do osiągnięcia, też nie jest postawą osoby, która chce jednak mimo wszystko walczyć ze swoimi słabościami. I tutaj przypada nam w roli kapłanów bardzo trudne zadanie, to znaczy spowiednik może w pewien sposób pobudzić takiego penitenta, osobę, która się spowiada, do tego, żeby poczuł w swoim sercu motywy i chęć do tego, by zmienić swoje życie. I tutaj mówimy przede wszystkim o tym, żeby pokazać, że to Pan Bóg jest tym, który najbardziej cierpi na tym. Bo skoro Cię stworzył, skoro obdarzył Cię miłością, to On chce żyć w tej relacji, a grzech jest świadomym zerwaniem tej relacji. Krzywda bliźnich to też jest możliwość, na którą kapłan może się powołać, by pomóc wzbudzić osobie, która się spowiada, ten żal za grzechy. Jeżeli mówimy na przykład o tej moralności seksualnej, która też czasami jest taką przestrzenią, gdzie wracamy do tej tematyki, że grzech jest przyjemny, czy chciałbyś, żeby, nie wiem, twoja żona flirtowała z innym mężczyzną, skoro ty to popełniasz i przychodzisz z tym grzechem i sprawia ci to przyjemność, to jakby było, gdyby to ciebie dotyczył ten grzech ze strony twojego współmałżonka? Czy na przykład szkoda wyrządzona innym? Etyka zawodowa. Często ktoś mówi, jestem księgową, muszę tak rozliczać te rachunki, podatki. Wiem, że to jest niezgodne z etyką życia społecznego, ale muszę tak robić, bo firma, bo szef pracy każe. Pytanie, czy chciałbyś, żeby ktoś ciebie okradał? Oczywiście zawsze możemy się odwołać do wstydu, do tego, jak ktoś może nazwać, ile tych grzechów jest w naszym życiu, że to dotyka gdzieś tej przestrzeni sumienia, które może wzbudzić ten żal doskonały.
Nasuwa mi się takie pytanie odnośnie tego, co ksiądz powiedział. Co z takimi osobami, które przychodzą do konfesjonału i chciałyby żałować za grzech, bo wiedzą, że jest to nieuczciwość, na przykład właśnie to ksiądz tutaj podał kilka przykładów, wiedzą, że jest to złe, nie powinno tak być i chciałyby żałować za to, ale do końca nie potrafią. Czy można im jakoś pomóc, czy nie da się w ogóle pomóc w takiej sytuacji?
Wydaje mi się, że przede wszystkim jestem za młody starzem, jeśli chodzi o pomoc w konfesjonale, aczkolwiek łaska i dary Ducha Świętego dla każdego szafarza tego sakramentu spływają. Wiemy, że często jako kapłani spotykamy się z takim podejściem do spowiedzi, jakby wrzucaniem rzeczy do pralki, że ktoś przychodzi po roku, mówi, że był u spowiedzi świętej, przychodzi i w takich łatwych słowach jak trochę przeklinałem, nie chodziłem w niedzielę do kościoła, czy jadłem kiełbasę w piątek. Takie zwykłe rzeczy, które często wpadają właśnie w taki bęben naszego myślenia i sprawiają, że nie ma w nas refleksji, że ta spowiedź jest po prostu tylko do zaliczenia przed świętami czy jakąś uroczystością rodzinną i to są oznaki niewystarczającej skruchy. I musimy mieć, drodzy słuchacze, tego świadomość, że tak naprawdę tego żalu za grzechy nie wzbudzimy, jeżeli tylko przyjdziemy zapłacić jakiś rachunek do konfesjonału. Bo ten żal za grzechy jest dlatego tak strasznie ważny, że to on wyznacza jakiś punkt w naszym życiu, że od tego momentu ja chcę się zmienić. Ja chcę zostawić to moje stare życie i kapłan, jeżeli tylko może, ma taką świadomość, zna już może na tyle swojego penitenta, czyli osobę, która się spowiada, może w pewien sposób motywować tym podejściem, że ta spowiedź może przemienić całe swoje życie tu i teraz. Gdy odejdziesz od tych kratek konfesjonału, możesz wszystko zostawić przy Jezusie Chrystusie, który odpuszcza Ci Twoje grzechy. I tylko ta świadomość, nic więcej nie możemy zrobić, jak tylko wskazywać na Chrystusa i na to, że On może teraz wszystko zmienić w Twoim życiu, jeśli Go wybierzesz, jeżeli faktycznie oddasz Mu wszystkie swoje grzechy w szczerym i doskonałym żalu.
Kiedy spowiadamy drugiego człowieka, jako księża zakładamy, że człowiek rzeczywiście przychodzi z tym żalem w sercu, bo jak przyszedł, to znaczy, że coś go męczy, coś go dotyka. Żal za grzechy to drugi warunek dobrej spowiedzi. Chciałbym, żeby to tak jasno wybrzmiało, księże Łukaszu. Jeśli ktoś przychodzi do spowiedzi i deklaruje, że nie żałuje tego, co się stało, i gdyby miał okazję powtórzyć to coś, ten grzech, tą słabość, to zrobiłby to bez zastanowienia, czy możemy mówić, że taka spowiedź jest w ogóle ważna?
Oczywiście, jeżeli nie ma żalu za grzechy, taka spowiedź jest nieważna. Musimy mieć tego konkretną i jasną świadomość. Każde zatajenie grzechu, świadome i dobrowolne, wiąże się z tym, że ten sakrament tak naprawdę nigdy nie zaistniał. Bo tylko i wyłącznie szczery żal za grzechy sprawia, że Chrystus może zacząć uzdrawiać serce osoby, która chce się nawrócić. I możemy mówić o takiej zewnętrzności tego sakramentu i tego wyrażania żalu, że czasami pojawiają się łzy, jakieś westchnienia, może taki stan ciężkości duszy. Ktoś powie, kamień spadł mi z serca i czujemy, że ten żal tak wybrzmiał poprzez sposób zmysłowy. Ale czasami może być tak, że po prostu mamy taką osobowość, temperament, charakter, że wewnętrznie po dobrze przygotowanym rachunku sumienia szczerze chcemy powrócić do Boga i do wejścia na Jego drogę przykazań i życia wiarą. I wtedy tej zewnętrzności też nie ma. I często ludzie mylą właśnie to, że skoro nie było tej zmysłowości, tych łez, może to ten mój żal był za słaby. Nic bardziej mylnego. Każdy z nas przeżywa na swój sposób i tutaj ta wrażliwość sumienia jest bardzo ważna. Ona pokazuje nam, że ja wtedy im bardziej wchodzę w głąb swojego serca, tym ten żal jest bardziej doskonały.
Drodzy Państwo, widzimy, że rzeczywiście temat jest bardzo, ale to bardzo ważny i myślę bardzo też obszerny i nie da się tego tak zamknąć w jednej audycji, w jednej rozmowie, ale rzeczywiście, drodzy Państwo, myślę, że gdzieś tam ciągle musimy myślami, sercem, wolą, sumieniem uciekać do tego, co nazywamy żalem za grzechy. Księże Łukaszu, na zakończenie jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy żal za grzechy może być dla człowieka motywacją do pracy nad sobą?
To ja może bym odpowiedział w ten sposób, że zawsze ciekawe było pytanie, dlaczego papież się spowiada co 2 tygodnie? Przecież to jest prawie ikona świętości i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej ktoś jest bliżej światła, tym jego serce jest bardziej wrażliwe na to, co może zrobić lepiej. I jeżeli jest szczery żal za grzechy i chęć poprawy, to serce się rozwija i naturalnie to jest rzecz, która motywuje człowieka do tego, by tym bardziej być bliżej Pana Boga i Boga ukrytego właśnie w człowieku, którego może spotyka codziennie, a kiedyś o tym nie myślał, a dzisiaj przez tą wrażliwość sumienia może właśnie przemieniać nie tylko historię drugiego człowieka, ale przede wszystkim swoją własną. Dlatego sam żal za grzechy i wchodzenie w tą swoją duchowość sprawi, że jest to motywacja do dalszego i pracy nad sobą, a co za tym idzie, rozwoju duchowego.
Księże Łukaszu, bardzo serdecznie księdzu dziękuję za to, co ksiądz do nas skierował. Drodzy Państwo, przypomnę tylko, naszym gościem był ksiądz Łukasz Poczekaj, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Jarocinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.